wstać, z oczu zmyć resztki snu. Słońca w promieniach już się tli, całkiem nowy świat. Wszystko ci śpiewa, że to już czas. Dzień daje czas, daje tysiąc szans na cud. Każdy dzień losu zna, tyle nowych szans na miłość w nas. Więc odrzuć precz całe zło ciemnych spraw. Nowa nadzieja w sercu śpi, czas obudzić ją. Wszystko ci śpiewa, że to już czas. Dzień daje czas, daje tysiąc szans na cud. Każdy dzień losu zna, tyle nowych szans na miłość w nas. Tylko nie daj się bez nadziei złej. Wszystko jeszcze jest możliwe. Nowy dzień przynosi właśnie prognozę zmian.
Był to Krzysztof Napiórkowski, nie tylko wokalista, także pianista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów piosenek i producent muzyczny. Tytuł piosenki, która była przed chwilą, to Prognoza zmian. Tydzień temu przypomniałam Państwu inicjatywę Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor, by w przyszłym roku, w związku z okrągłą rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, przygotować w Kanadzie, a także każde środowisko polonijne we własnym zakresie u siebie, wydarzenia, które przypomną tego astronoma. Dzisiaj skorzystam z kalendarium zamieszczanego w portalu Muzeum Historii Polski, gdzie pod datą 11 maja 1830 dowiadujemy się o odsłonięciu pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie. Pomnik Mikołaja Kopernika jest drugim, obok pomnika księcia Józefa Poniatowskiego, dziełem duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena, zrealizowanym w Warszawie. Rzeźba została zamówiona w 1820 roku. Pomysłodawcą postawienia pomnika przed ówczesną siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Nauk był Stanisław Staszic, który od razu pokrył część kosztów. Gipsowy model postaci Kopernika trafił do Warszawy z Rzymu dopiero w roku 1827, choć według umowy miał być gotowy w półtora roku. Odlew figury wykonali brązownicy Jean Grégoire i Sebastian Norblin. Cokół został zrobiony według projektu Adama Ićkowskiego. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono część majątku po zmarłym rok wcześniej Staszicu. Ponadto nowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Julian Ursyn Niemcewicz, przeprowadził zbiórkę publiczną. Niemcewicz przytacza w pamiętniku czasów moich rozmowę, jaką musiał stoczyć z księciem Konstantym, który obawiał się, że przemowy wygłaszane z okazji odsłonięcia pomnika mogą spowodować wzrost nastrojów buntowniczych wśród zebranego tłumu. Pisał tam: czas naglił. Pierwszy raz w życiu moim udałem się do Belwederu, do wielkiego kniazia. Wpuszczony bez czekania. Książę, rzekłem, nie chciałeś zaufać rozsądkowi memu. Żądałeś wprzód czytać mowę moją, owoż ją masz. To mówiąc, wręczyłem mu tłumaczoną po francusku krótką przemówkę moją. Zaczął ją czytać. Wkrótce, zmarszczywszy białe brwi swoje, z opryskliwym jak zwykle tonem zawołał: jakże śmiesz chwalić obywatelstwo łajdaka tego Staszyca? Staszyc, rzekłem, był człowiek powszechnie szacowany. Nadto mógłżem zamilczeć, że on ledwie nie w połowie przyczynił się do kosztów posągu tego? No, rzecze, to można powiedzieć bez żadnych innych pochwał. I oddając mi papier: przyrzecz mi, dodał, że nic więcej nie powiesz nad to, co tu jest napisane. Przyrzekam, rzekłem. Nadto niepokalany pan Nowosilcow będzie obrządkowi temu przytomnym. On więc zda raport. Rozmowa skończyła się wybuchem wściekłości wielkiego księcia Konstantego z powodu ironicznego użycia przez Niemcewicza słowa niepokalany w stosunku do Nowosilcowa, znienawidzonego przez pisarza, o czym doskonale wiedział wielki książę. 11 maja 1830 roku zebrany na krakowskim przedmieściu tłum wraz z muzykami i śpiewakami udał się w stronę kościoła Świętego Krzyża, żeby rozpocząć uroczystość od zamówionej wcześniej mszy świętej. Jakież było nasze zdziwienie, relacjonował Niemcewicz, gdy zamówionej mszy nie zastaliśmy. Później dowiedziałem się tego przyczyny. Duchowieństwo nasze naówczas, oprócz niewielu światłych i przykładnych, dzieliło się na dwie części – na rozwiązłych i na fanatyków. Ci się tajemnie złączywszy postanowili, że ponieważ Kopernik systematem swoim zgrzeszył przeciw Pismu Świętemu i wyklętym został przez papieża, uczcić obchód jego mszą świętą byłoby świętokradztwem. Wyszliśmy na koniec z kościoła. Stanąłem na postumencie i krótką uczyniłem przemowę w ówczesnych gazetach znajdującą się. Zasłona przykrywająca posąg spadła, zabrzmiała huczna muzyka i hymn stosowny do okoliczności. Okrzyki ludu rozdzierały powietrze. Niestety, ostatni to był dzień naszej radości. Tu koniec cytatu z Niemcewicza. Rzeźba przedstawiała siedzącego astronoma z cyrklem w prawej dłoni i strefą armilarną w lewej. Na cokole znajdowały się dwa napisy. Po łacinie Nicolao Copernico Grata Patria i po polsku Mikołajowi Kopernikowi Rodacy. Mimo tragicznych losów w czasie II wojny światowej, szczególnie po Powstaniu Warszawskim, kiedy figura Kopernika została zrzucona z cokołu przez niemieckie oddziały niszczące stolicę i wywieziona z Warszawy, oryginalna rzeźba przetrwała do naszych czasów. Po wojnie pomnik został odnaleziony na złomowisku we wsi Hajdukinyskie, skąd natychmiast przewieziono go do Warszawy i bez naprawy przeniesiono na poprzednie miejsce. W 1949 roku pod kierownictwem Stanisława Jagmina i J. Chojnackiego w warszawskiej odlewni braci Łopieńskich dokonano restauracji pomnika, uzupełniając ubytki i łatając dziury po pociskach. Tę informację z Muzeum Historii Polski uzupełnię przypomnieniem, że Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. W przyszłym roku będzie więc 550. rocznica jego urodzin.
Słowa między nami zmieniają się czasem. Gorący wulkan pełen lawy kłamstw. Wszędzie coraz mniej prawdy i człowieka. I coraz dłuższa w nas samotności rzeka. Tylko czasem przez sen. Da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc. Niech przyjdzie noc, noc jedności dusz.
Informacji zaczerpniętej z portalu Muzeum Historii Polski przedstawię wyczytaną w portalu historyków histmag.org o nowym święcie. Oto ona. W polskim kalendarzu pojawi się nowe święto. Będzie to Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Projekt ustawy w tej sprawie został już podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. W ciągu ostatnich kilku lat do kalendarza polskich świąt wprowadzono wiele nowych. To m.in. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, obchodzony 27 grudnia, ponadto 24 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, 14 kwietnia obchodzone jest od kilku lat Święto Chrztu Polski, a 1 sierpnia jest Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Niebawem pojawi się nowe święto – Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Będzie obchodzony 20 czerwca. Sprawą zajmowali się radni Sejmiku Województwa Śląskiego na początku tego roku. 24 stycznia wystosowali apel do prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Podobne działania podjęły też inne organizacje, m.in. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Polski Śląsk. Śląscy radni głosowali, aby święto przypadało 16 lipca. Tego dnia w 1922 roku w Katowicach doszło do podpisania dokumentu upamiętniającego przejęcie części Śląska przez Rzeczpospolitą Polską. Oto fragment uchwały podjętej 24 stycznia tego roku przez radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Cytuję. Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się do pana prezydenta z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ustanowienia w dniu 16 lipca nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Tego dnia, 16 lipca 1922 roku, został w Katowicach uroczyście podpisany akt objęcia Górnego Śląska przez Polskę. Celem ustanowienia Narodowego Dnia Powstań Śląskich jest upowszechnienie wiedzy o trzech powstaniach śląskich, których efektem był powrót części Górnego Śląska do Polski i ukształtowanie się zachodniej granicy II Rzeczypospolitej. W uchwale wyjaśniano też, że trzy powstania śląskie z lat 1919-1921 stanowią jeden z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii odradzającego się po I wojnie światowej państwa polskiego, których efektem był powrót części Górnego Śląska do Polski. Jak potoczyły się losy apelu? Sprawą zajął się prezydent Duda. W piątek 6 maja podpisał projekt ustawy wskazującej, że święto to powinno zostać wprowadzone do polskiego kalendarza, a ostateczną datą świętowania ma być nie 16 lipca, a 20 czerwca. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Mam nadzieję, że ten dzień wkrótce zostanie ustanowiony Narodowym Dniem Powstań Śląskich, mówił Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej. Powrót Śląska do Polski to ważny moment w naszej historii. 20 czerwca 1922 roku wojska polskie wkroczyły na Górny Śląsk dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu powstań śląskich. To forma hołdu oddanego uczestnikom tych wydarzeń i wierzę, że to święto zaistnieje podobnie jak ustanowione niedawno święto związane z powstaniem wielkopolskim. W projekcie ustawy, który podpisał Andrzej Duda, wskazano, tu znowu cytuję, mając na uwadze oddanie czci bohaterom, których odwaga umożliwiła powrót części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowanie pamięci o naszych przodkach walczących o niepodległość i upowszechnianie wiedzy o tych zrywach w świadomości Polaków, ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym, Narodowym Dniem Powstań Śląskich, jest w pełni uzasadnione. Nowe święto nie będzie dniem wolnym od pracy. W kalendarzu pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Wracamy do dzisiejszych solenizantek. Z literatury pięknej najbardziej jest chyba znana Zosia z pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Michał Żebrowski przypomni tu Powrót Panicza i Spotkanie w pokoiku, czyli początek księgi pierwszej.
Śród takich pól, przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Brama nawciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. wysiadł z powozu. Konie porzucone same, szczypiąc trawę, ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto za szczepkami i kołkiem za szczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać, odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem będąc, przed 10 laty. Wchodzi, cofnął się. Toczył zdumione źrenice po ścianach. W tej komnacie mieszkanie kobice? Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty, a ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. To nie był ochmistrzyni pokój, fortepiano, na nim nuty i książki, wszystko porzucano niedbale i bezładnie. Nieporządek miły, nie stare były rączki, co je tak rzuciły. Tuż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjęta do ubrania na krzesła poręczu rozpięta, a na oknach donice z pachnącymi ziołki, geranium, lewkonija, astry i fiołki. Podróżny stanął w jednym z okien. Nowe dziwo! W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek. Ścieżkami pożnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeżo polewane. Tuż stało wody pełne naczynie blaszane, ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła, jeszcze kołyszą się drzwiczki świeżo trącone, blisko drzwi, ślad widać nóżki na piasku, bez trzewika była i pończoszki. Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu, ślad wyraźny, lecz lekki, odgadniesz, że w biegu chybkim był zostawiony nóżkami drobnymi od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi. Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając, wonnymi powiewami kwiatów oddychając, oblicze aż na krzaki fijołkowe skłonił, oczyma ciekawymi po drożynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były odgadywał. Przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała młoda dziewczyna. Białe jej ubranie wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana, w takim nigdy nie bywa od mężczyzny widziana. Więc choć świadka nie miała, założyła ręce na piersiach, przydawając zasłony sukience. Włos w pukle nierozwity, lecz w węzełki małe, pokręcony, schowany w drobne strączki białe, dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku świecił się jak korona na świętych obrazku. Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole, szukała kogoś okiem, daleko, na dole. Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie, jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty i po desce opartej o ścianę komnaty, nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca, nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca. Nucąc chwyciła suknię, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą, jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się ranną. Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił. Chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił i cofnął się. Dziewica krzyknęła boleśnie, niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie. Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło głośno. I sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć.
Kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy, powoli dobiega końca. Przed pożegnaniem się przypomnę jeszcze, że Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 2 w London z okazji rocznicy bitwy o Monte Cassino i Dnia Matki zaprasza dzisiaj na obiad. Godzina 14, Dom Polski SPK przy 80 N Street. Cena biletu $30 od osoby. A teraz już dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień. Na zakończenie Natalia Przybysz i piosenka z jej najnowszego albumu, który ukazał się w marcu. Tytuł albumu brzmi Zaczynam się od miłości. Tytuł piosenki Jest miłość.
Zapraszamy do reklamy.